Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego przeznaczone na tą dzisiejszą, ostatnią niedzielę roku kościelnego, niedzielę wieczności, są wyjęte z Ewangelii Łukasza. Więc jeżeli macie Biblię już w rękach, to otwórzcie na 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, gdzie od 42 do 48 wiersza zapisane jest taka przypowieść. A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowiłem Panem nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony w sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam, że postawi go nad całym imieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego dnia, w którym tego się nie oczekuje i w godzinie, o której się nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał swoją wolę pana swego, a nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze również wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze również wiele razów. Bo komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo i chcieli je pobłogosławić w sercu każdego z nas, bo Twoje słowo jest odwieczną prawdą. Amen. Usiądźcie. Moi kochani, dzisiaj tak się coś dzieje, że człowiek im bardziej się stara, tym więcej się rzeczy co? Zaczyna psuć i nawalać. A jeszcze takie emocje, bo jak popatrzę dzisiaj na nasz zbór i zobaczę wśród słuchających dzisiaj duchownych, panie diakon, widzę też i księdza Grzegorza Olka, który w minionym tygodniu, tu przy okazji chciałem mu złożyć gratulacje, obronił swój doktorat. Więc z teologii oczywiście tym bardziej człowiek, który ma rozważać Boże Słowo, drży i z bojaźnią zbawienie swoje sprawuje. Ale moi kochani, nie przeczytałem całej tej przypowieści, ale ona opisuje coś, co dla Izraelitów było bardzo zrozumiałe, bo przypowieść Jezusa przybliża typową sytuację z tamtych czasów, gdzie rodzina bogatego właściciela ziemskiego wraz ze swoimi sługami posiadała jakieś terytorium, posiadała coś, co było zarządzane jako gospodarstwo, może rolne, może winnica, może coś związanego z hodowlą owiec, bydła. I na czele tego gospodarstwa zawsze stał pan, gospodarz, władca, można by powiedzieć. I w zasadzie on panował nad całym domem, nad całą rodziną, był odpowiedzialny za to, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie, wyżywienie, zarazem ochronę, sukces, czy gdy przyszły porażki, on zawsze brał to wszystko na siebie. Ale jednocześnie pan domu był zobowiązany, aby w sprawiedliwości dbać i troszczyć się o wszystkich swoich poddanych. Łagodzić czasami może kłótnie, czasami też i kogoś napomnieć, to tak jak z rodzicami, tak? Wiemy, że musimy wyznaczać też pewne granice, musimy zaznaczać pewne terytoria i gdy trzeba, to pochwalić, zachęcić, rozwiązać czasami może jakiś problem, jak już powiedziałem, a może też zaradzić jakiejś kłótni, jakiemuś nieporozumieniu, które ma miejsce. I zdarzało się, że tak, jak to bywa w naszym życiu, że pan, gospodarz gdzieś musiał pojechać, załatwić może swoje interesy, może załatwić jakiś ważny temat i miało go nie być na długi okres czasu. Ale dom musi dalej funkcjonować, gospodarstwo musi dalej spełniać swoje zadania, dom musi być pod opieką, musi być dobrze zarządzany. I wtedy mógł powierzyć to zarządzanie niekoniecznie komuś ze swoich bliskich, synom, może bratu. Często zdarzało się tak, że powierzał to niewolnikom, tym, którzy u niego mieszkali, którzy byli w jego domu. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację Józefa, który został sprzedany przez swoich braci i trafił jako niewolnik do Egiptu. On stanął na czele jako niewolnik domu Potyfara i nim zarządzał. Został obdarzony zaufaniem, został uczyniony godnym i to czynił z wielkim poświęceniem, także był szanowany przez swojego pana. Wszystko się dobrze działo. I moi kochani, mamy ten obraz, który tutaj jest napisany i przedstawiony, że nagle pan, gospodarz musi opuścić swoje gospodarstwo i musi powierzyć go swoim sługom. Oddaje go do dyspozycji, ale oczekuje, że gdy powróci, ten sługa, ten nowy zarządca, ten, którego obdarzył zaufaniem, któremu wyznaczył zadania, będzie się we właściwy sposób z nich wypełniał. Że gdy wróci, stan jego gospodarstwa, jego królestwa nie będzie pogorszony, ale może być nawet polepszony. Tego się spodziewa. Że będzie też zarządzał tym gospodarstwem i jego wszystkimi mieszkańcami i sługami w sposób sprawiedliwy, godny, że nikt nie będzie cierpiał, że nikt nie będzie poniżany, że nikt nie będzie obrażany. Jakie to ma znaczenie, moi kochani, dla nas dzisiaj? Jaki obraz tutaj się przedstawia? Moi kochani, jak sięgniemy do pierwszych kart Pisma Świętego, to myślę, że pamiętacie, jak pierwsi ludzie, Adam i Ewa, byli w ogrodzie Eden, to już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 28 wierszu jest napisane, że Pan Bóg zwrócił się do pierwszych ludzi, do Adama i Ewy, uprawiajcie tą ziemię, rozradzajcie się, rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad rybami, i tam wymienia, co dalej mają robić. Powierza nam, ludziom, świat, powierza nam to, co nas otacza, swoje stworzenie, czyni ciebie i mnie za to odpowiedzialnym. Mało tego, czyni nas nawzajem za siebie odpowiedzialnych, jako mąż, jako żonę, jako rodziców, jako rodzinę, jako kościół, jako społeczeństwo. I gdy zostali przez upadek i nieposłuszeństwo wypędzeni z raju, myślę, nie zwolniło nas to jako Boże stworzenie do tego, aby być odpowiedzialni w XXI wieku za siebie nawzajem, za swoje własne życie, ale też i za ten świat, który nas otacza. Jako ludzie wierzący w szczególny sposób musimy dobrze zarządzać, szafować i wypełniać Bożą sprawiedliwość też i w stosunku do tego, co ziemskie, co doczesne, to, co nas obowiązuje tutaj na ziemi. Bo lubimy porządek, chcemy być traktowani sprawiedliwie. Nie znosimy chaosu, nie czujemy się bezpiecznie, gdy świat jest źle zarządzany. Buntujemy się przeciwko temu, chcemy, aby wszystko było mądrze, porządnie i we właściwy sposób zarządzane. Oczywiście jest to dyskusja, jeżeli chodzi o nas ludzi, co to ma być, ale przede wszystkim każdy z nas, jak tutaj jest, ja również, jesteśmy tymi, którzy są szafarzami odpowiedzialnymi za swoje własne życie duchowe, za swoją duszę. Bo to, co cielesne, kiedyś przeminie. Z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy. To nasze ciało, do którego tak często przywiązujemy wielką wagę, znaczenie, kiedyś przeminie, ale o istocie i człowieczeństwie, o prawdziwej wartości, godności istoty ludzkiej stanowi moja dusza. To, kim jestem przed Bogiem. I Pan Bóg też mówi, to było hasło minionej niedzieli sprzed tygodnia, że my wszyscy musimy stanąć na sądzie Chrystusowym, aby każdy z nas zdał relację ze swojego życia. Za wszystkie dokonane rzeczy dobre i złe. I tutaj już się nam to troszeczkę nie podoba, bo właśnie Niedziela Wieczności z jednej strony chce nam pokazać tego dobrego gospodarza, pana, właściciela. I taki mamy też obraz Boga, który się o nas troszczy, który o nas dba, który pielęgnuje się. Boga miłości, Boga, który kocha każdego człowieka, który chce dla niego tylko dobra i sprawiedliwości. Boga, który jest dobrotliwy, dobroduszny, który każdego zna po imieniu, który może czasami przymyka oko na jakieś nasze słabości, na jakieś grzechy, że jest bardzo pobłażliwy. A nawet dzisiaj może są tacy, którzy powiedzą, że przecież on nie będzie miał patrzenia na żaden grzech popełniony myślą, mową, uczynkiem. Przecież Bóg jest miłosierny, sprawiedliwy i wszystkich nas zbawi. Moi kochani, tak nie jest napisane w Bożym Słowie. Tak nie jest napisane i nawet w naszym dzisiejszym tekście. Bo gdy Pan przyjdzie powtórnie, jakimi nas zastanie? Czy tymi, którzy jako szafarze, zarządcy swojego własnego życia i tego życia, które nam Pan Bóg powierzył jako rodzicom, jako dziadkom, jako ojcu, jako matce, jako też i całej rodzinie, ale jako kościołowi, społeczeństwie. Moglibyśmy szeroko na to patrzeć, nie będziemy tutaj wgłębiać się, bo nie mamy ku temu sposobności ani czasu, ale gdy będziemy postępować według Jego wskazań, to może usłyszymy, błogosławiony ów sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Czyniącego według Bożej woli, według tego, co jest zapisane tutaj w Jego Słowie. A w Jego Słowie jest zapisane to, że sąd jest czymś realnym. Sąd w państwie prawa ma realną władzę. Oczywiście dzisiaj się toczy dyskusja, tak? Próbuje się nad tym prawem i nad sądami troszeczkę manipulować. Ale nie o tym dzisiaj chcemy mówić. Realny, chcę również powiedzieć, jest sąd Boży. Pan Bóg nas kocha. Pan Bóg nas umiłował. Pan Bóg szaleje z miłości, mógłbym powiedzieć, do każdego z nas tak bardzo, bo wie, że przez nieposłuszeństwo i grzech zasłużyliśmy tylko na karę. Że zapłatą za ten grzech jest śmierć, ale na tym się nie kończy Boże poselstwo. Lecz darem łaski Bożej znamy, to jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Bóg dał rozwiązanie, Bóg posłał swojego Syna, aby powiedzieć i pokazać, jak bardzo Ciebie kocha. Ale Bóg jest Bogiem też sprawiedliwym. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg jest tym, który uczynił prawo i chce, abyśmy według prawa tego żyli jako pewne granice, w jakich mamy się też poruszać, aby odczuwać bezpieczeństwo, aby doświadczać Jego autorytetu, aby wsłuchiwać się w Jego wolę, a nie tego świata i tego, co filozofie i mądrzy ludzie chcą nam przekazać jako panowanie nad tobą czy nade mną. Ja przede wszystkim mam się wsłuchiwać w Jego głos, bo Bóg jest też Bogiem porządku. On jest miłosierny, On jest sprawiedliwy, On kocha ciebie i mnie. Ale zarazem, jak już powiedziałem, jest Bogiem sprawiedliwym. Sprawiedliwym, który lubi porządek, który nie znosi chaosu, ale jest Bogiem harmonii. I dlatego mówi o realnym sądzie też Bożym. Bóg osądzi ludzki grzech i wydaje on wyroki. Przypomnijmy sobie wygnanie z potopu, wygnanie z raju, potop, plagi egipskie. Ale najważniejszy sąd Boży ma swój finał, chcę powiedzieć, na Golgocie. Syn Boży zapłacił krwią za grzechy wszystkich ludzi, za twoje i moje grzechy. I w związku z tym wyrokiem każdy z nas dokonuje osądu, pamiętajcie, we swoim własnym sumieniu. Uwierzyć w zbawienie płynące z krzyża, czy też je odrzucić. Twój osobisty osąd będzie miał wieczne konsekwencje podczas właśnie ostatecznego sądu Bożego, gdyż wszyscy staniemy przed tronem Chrystusa. Ja osobiście wierzę w realność tego sądu. A czy ty wierzysz, że każdy z nas, jak tamten sługa, będzie musiał stanąć przed swoim Panem i zdać relacje ze swojego szafarstwa życia, tych wszystkich talentów, charyzmatów, darów, którymi Pan Bóg ciebie obdarzył, a każdy z jak tutaj jest, ma swoje talenty, swoje charyzmaty, swoje zdolności, ale w jakim kierunku je wykorzystujemy? Czy one idą w kierunku chwały Bożej? Czy one idą w kierunku, aby dzielić się też wrażliwością, cierpliwością, uprzejmością względem tych, których Pan Bóg postawił na drodze mojego życia, jako mąż, jako żonę, jako dzieci, jako dziadków, ale jako sąsiada, jako tego, który jest przełożonym w pracy albo tym, który jest podwładnym, jako tym, który jest uczniem, studentem, który jest konfirmantem, czy jest już może na emeryturze, jest sędziwym. Każdy z nas jest obdarzony talentami i charyzmatami Bożymi, które ma wykorzystać. Nie zakopać, nie mówić, Pan zwleka z przyjściem, to ja nagle sam będę decydował o wszystkim, bo możemy się tu zagubić, możemy zatracić się, możemy zlekceważyć też tą realność Bożego sądu, pomimo że znamy te Jego nauki zawarte w Piśmie Świętym, bo przecież nieraz tutaj na tym nabożeństwie czy gdzieś indziej żeśmy mogli o tym usłyszeć. Ale kiedy je nie realizuję, je nie wprowadzam w życie, to tak jakby one nie miały miejsca, bo komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się żądać. Dlatego z jednej strony może mnie to przerażać, ale z drugiej strony wierząc w realność tego sądu, że każdy sam za siebie zda sprawę przed Bogiem, chwytając się Bożego Słowa, że kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Tym zaś, którzy Go co? Przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Że gdy kiedyś ja i ty staniemy na sądzie i wiemy i możemy wyznać za apostołem, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, to wtedy, kiedy padną oskarżenia, kiedy będę osądzony przez szatana, kiedy on będzie mi w twarz chciał powiedzieć, winien jest śmierci, to Chrystus będzie stał przy mnie i będzie mówił, wykonało się. Wykonało się. Tam na krzyżu, na Golgocie, ja dokonałem sądu nad wszelkim grzechem, śmiercią i mocą szatana. Ja, Chrystus zmartwychwstały, przychodzę dzisiaj do ciebie, aby dać tobie i mnie pokój, abyśmy mogli go przyjąć, zaufać i nie lękać się, co przyniesie mi jutro. Ale muszę móc być wierny. Sługa, który wypełnia jego polecenia. Aby gdy przyjdzie, każdy z nas usłyszał, sługo dobry i wierny, w tym co małe byłeś mi wierny, wejdź do radości Pana swego, bo możemy też usłyszeć, nie znam Cię, idź precz. Czy żyje we mnie Chrystus? Czy Chrystus jest Panem, Panem mojego życia, Bogiem, który jest ponad wszelkie imiona, któremu mogę ufać i dlatego pomimo tego, że przyjdzie śmierć, przyjdzie kres, mogę bać się śmierci, ale nie boję się umierania w świadomości, że jeśli z Jezusem Chrystusem żyję, jeżeli z Jezusem Chrystusem będę kiedyś umierać, to z Jezusem Chrystusem będę postawiony przed chwałą Najwyższego i On wtedy wstawi się za mną i powie, wybawiłem, odkupiłem, darowałem Mu wszelkie grzechy, obmyłem Go w mojej świętej krwi. Jest moją własnością na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Panie i Boże, nie znamy dnia ani godziny, kiedy sąd Twój nastanie. Dlatego wzywasz nas do czujności, do gotowości, zwłaszcza dlatego, że mamy poznanie, mamy zrozumienie. Wiele nam, jako ludziom wierzącym, zostało przez Ciebie darowanych i dlatego musimy też mądrze, roztropnie wykorzystywać czas, bo złe są dni, i tymi wszystkimi darami wrażliwości, miłości, uprzejmości, łagodności, sprawiedliwości, pokoju, ale też i autorytetu wobec Twojego świętego słowa, przestrzegania i wypełniania nie z nas, ale dlatego, że żyje we mnie Chrystus, dlatego, że On mnie do tego uzdalnia, wyposaża i obdarza, bo w Nim mam godność i w Nim mam jedyną nadzieję, tu docześnie i wiecznie. Mogę się nie bać kresu, mogę się nie bać sądu, mogę się nie bać przemijania, bo jeśli Bóg z nami, wtedy któż przeciwko nam? Pan niechaj będzie ostoją moją, siłą moją i pomocą w utrapieniu najpewniejszą, bo przeto się nie lękam, bo przeto się nie boję, bo moim warownym grodem w doczesności wieczności niechaj będzie mój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.